Witamy bardzo serdecznie w 549. Udało się. Odcinku podcastu GNM Plus. Jest ze mną
Patryk Ciesielka, witam serdecznie.
Tak jest, więc dzisiaj wyjątkowy zestaw gości. Nawet jeden gość w sumie, bo ja nie jestem gościem.
Tak,
więc
ale
nie
ty jesteś jako prowadzący inny, bo zawsze jest Fidut.
To też prawda.
Tak jakby wszystko się zmieniło.
To też prawda. Właśnie chyba drugi raz w ciągu miesiąca jednego tu siedzę w tym miejscu. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. I nie klasnąłem dzisiaj wyjątkowo. Zobaczymy, czy Mateusz Fidut faktycznie ogląda to, co zmontuję. Jeżeli jest bez niego. Więc tak.
Zobaczymy. Test.
Tak. Mamy trochę odpowiedzi z poprzedniego odcinka z jakiegoś powodu, więc udało nam się pytanie zadać odpowiednie.
Proszę bardzo.
A Starfield był, już widzę, to pewnie dlatego. Ale spokojnie, zanim do tego dojdziemy, to wiecie, o co chodzi. Pytamy jak zwykle naszych gości, co grali w ubiegłym tygodniu, więc nasz gościu, możesz opowiedzieć o swoich ogrywanych tytułach.
No to tak, tutaj jeżeli chodzi o to, w co grałem względem
poza
tego...
Poza Binding of Isaac
i grałem też tego Don't Starve, tak? Już teraz trochę dłużej pograłem.
Tak.
I grałem w tą grę całkowicie w ciemno, czyli tak jak Pan Bóg przykazał, prawda? Że nie można sprawdzać, co się dzieje w tej grze, nie można sprawdzać wiki, tylko się samemu odkrywa. I pierwszy szok mój był taki, że to jest roguelike i generalnie tam jak się umrze, to się umrze, chyba że ma się tego respawna zbudowanego takiego. I nie wiedziałem tego, bo tak jak mówię, całkowicie nie wiedząc niczego podchodziłem do tej gry. No i odkrywam tam, widzę się leveluje, jakieś postacie się odblokowują. Wygląda to naprawdę spoko na ten moment. Tak coś czułem, że jak zacznę w to grać, to gdzieś tam się wciągnę, no bo to jest jednak widziałem, że to jakiś sukces odniosło. Jest to poza tym survival. No jak jeszcze do tego survivalu dodali właśnie tą śmierć, tak jakby permanentną, tak? No niby tam odblokowujemy rzeczy, ale zawsze musimy zaczynać od początku. No i każdy kolejny run wygląda dużo lepiej, tak? Dużo sprawniej. Już wiem, czego szukać, wiem, co potrzebuję na początek.
Tak, potem szybciej idzie o wiele, nie?
Tak. I w pierwsze dwa dni tak naprawdę mam takie podstawy ogarnięte, żeby sobie coś tam odkrywać i tak dalej. Więc jeżeli ktoś nie grał w Don't Starve'a tak jak ja, to śmiało, a jeżeli nie ma czasu, żeby siedzieć w domu, bo cały czas gdzieś jeździ, albo wychodzi, albo się nudzi w pracy, no to sobie proszę ściągnąć na smartfona.
Albo na Switchu. Na Switchu na wszystkim jest chyba Don't Starve, wydaje mi się.
Tak, aczkolwiek na Switchu nie grałem, grałem na tej wersji mobilnej tego Pocket. No i gra się naprawdę dobrze, jest tam, i tak jak mówiłeś w zeszłym tygodniu bodajże rozmawialiśmy o tym, lub dwa tygodnie temu.
Na audycji tydzień temu. No.
Tak, i pytałeś się, czy palcem możemy sterować postacią, i chodzić postacią nie możemy palcem, aczkolwiek możemy naciskać na konkretne itemy, żeby je podnosić.
A to spoko, chociaż tyle.
Tak, i możemy tam, jak są drzewa do rąbania i mamy tą siekierę, to możemy sobie na drzewo nacisnąć, przytrzymać i on będzie tam rąbał, więc mamy też obok przycisk, ja z tego korzystam, bo jest dużo przyjemniejszy i dużo łatwiej się to obsługuje, ale tak jak mówię, w większości te gry, które są przenoszone z kompa albo z konsoli na telefon, mają problemy właśnie ze sterowaniem, bo twórcy nie do końca wiedzą, jak to chcą zrobić, albo po prostu robią to na szybko, żeby po prostu wypuścić i nie zastanawiają się jakoś mocno nad tym.
Tu jest taki plus, że ta gra ma proste sterowanie bardzo też.
Tak, to też jest, na pewno przekłada się na to, że jest lepiej sterować. No ale tak jak mówię, sprawdza się na telefonach, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy nie lepiej niż na komputerze, biorąc pod uwagę rozgrywkę, która nie jest jakaś strasznie długa, bo no jednak zginiemy, to zginiemy. No zależy też jeszcze od tego, jak gramy, obstawiam, że później to te rany będą dużo dłuższe. No i oprócz tego jest jeszcze jedna tajemnicza gra, którą dzisiaj sobie odpaliłem, o której nie mogę mówić do bodajże 25 czy 26. Zapowiada się ładnie.
Zapomniałem, o czym tam pisaliście na czacie, więc nawet ja nie wiem, co to jest, drodzy państwo. Tak się przekonamy za tydzień na audycji pewnie, czy nie, czy później.
Nie, chyba jeszcze później, bo to 20 któregoś się kończy.
No to trudno.
Jakoś tak. Tak czy inaczej, no zaczynam grać i zobaczymy, co to z tego wyjdzie, bo dzisiaj tak naprawdę odpaliłem, pograłem sobie chwilę dłużej niż pół godziny, więc ciężko cokolwiek powiedzieć. Wiem, że gra stawia bardzo mocno na wygląd.
Okej.
No i tak go się pewnie będzie trzymała do końca. No i ten Isaac, tak? To jest katowanie gry bez końca, bo mam ten dodatek nowy, jest taka postać, która się nazywa The Keeper, którą
Ale
się
nowy,
wykupuje
nowy, czy ten
ciężko.
Już wyszedł 2 lata temu? Nowy. No czy ten... jakiś nowy dodatek wyszedł znowu?
Nie, to ten, co wyszedł ze 2 lata temu.
Okay,
tylko, że okay, ja to mam takie przerwy w Isaacu, że odchodzę, zapominam o nim całkowicie,
tak,
i potem odpalam sobie jeden meczek, zagram i już potem i koniec jest. Już wtedy gram do końca życia. No i właśnie teraz trafiłem na ten moment, że gram do końca życia i próbuję przejść jedną postacią najnowszego bossa. Jest to dość ciężkie, mam już na liczniku 139 śmierci pod rząd.
Nieźle.
Więc tam jeszcze jak jakimś wygrałem i też wcześniej grałem tą postacią, to no jest ciężko, nie będę mówił, że nie, prawda? Także Isaac, jak ktoś chce pograć, to niech gra, bo fajne.
Także polecamy, czekaj, muszę sprawdzić Binding of Isaac. Rebirth to jest ta nowa wersja, nie? Dobrze myślę, bo pierwszy był taki
Rebirth,
flashowy.
O, jest tam, tak, to jest nowsza wersja, tylko że tutaj masz dodatki do tego, jak tam wpisywałeś, to się wyświetlił, ja nigdy nie pamiętam, jak to czytać.
Okej, okay, w każdym razie Rebirth jest z 2014, a Don't Starve z 2013, więc mieliśmy mały powrót do przeszłości.
Tak.
W naszym kąciku, w co graliśmy.
Zgadza się.
Ja grałem w sumie w nowości, a więc po pierwsze Zelda nowa. Ale na audycji będą wrażenia takie pełniejsze, więc tylko powiem, że jest bardzo fajna. Ma parę wad, ale jakby to jest gra z tych, które jakby są te wady, które irytują nawet, ale jakby to, co jest w tej grze, jest tak zajebiste, że i tak mi się bardzo podoba. Więc rozumiem recenzję, aczkolwiek nie wiem, czemu ludzie się w recenzjach często nie skupiali na tych wadach. Znaczy nie mówisz skupiali, ale nawet nie wymieniali, bo na przykład walka mi się coraz nie podoba w Zeldzie, w sensie rozdzielam walkę, czyli walkę po prostu machanie bronią, bo to jest strasznie prymitywne wręcz w tej Zeldzie i nudne, ale walka jak już w stylu, nie wiem, tam zrobisz coś tą fizyką tego świata i używasz tych mocy szalonych, to wtedy jest spoko, jak robisz jakieś eksperymentalne wyrzutnie bomb, żeby tam gobliny jakoś atakować, jak nie wiem, w średniowieczu katapultami, to jest spoko, to jest fajne, ale sama walka w sobie, tak samo to psucie się przedmiotów, broni, ja... Jakby sam ten system nie jest zły, bo są gry, które dobrze go zaimplementowały, ale jak uderzasz mieczem 10 razy i on się psuje, to jest jak dla mnie trochę jednak przesada, nie?
No tak, tak.
Więc to też mi nadal nie pasuje. Jeszcze z takich wad... Zrobię o tym filmik w ogóle na MZ-owicz o wadach Zeldy, także polecam.
Tak, wady Zeldy już niedługo.
Tak, bo to będzie się klikało, podejrzewam, jak zrobię wszystkie wady do Legend of Zelda. Ale co mi jeszcze przeszkadzało, nawet zapominam, widzicie, o tych wadach wszystkich, ale jeszcze coś takiego było. Poza oczywiście tym, że Switch jest stary, nie? Ale moim zdaniem jakby krytykowanie, bo niektórzy ludzie zarzucają tam, że czemu nie krytykujecie Zeldy tak bardzo jak na przykład Jedi, tego nowego Jedi za optymalizację, ale to jest coś innego jednak. Bo jednak Switch, jak chipset, bo sprawdzałem specjalnie, sam Switch ma mniej lat, ale ten chip, który, procesor, który jest Switchu, ma już prawie 9 lat. Więc jak na taki jakby sprzęt, to ja i tak się dziwię, jak to w ogóle działa. Szczególnie z tą fizyką, która tam jest, bo ja sam nie jestem jakiś wybitnie kreatywny, jeżeli chodzi o takie eksperymentowanie z rzeczami, ale i tak się zajebiście z tym bawię. Natomiast jak patrzę na przykład na Twitterze, jak ludzie wrzucają filmiki, co można robić z tymi mocami, że na przykład coś podnosisz i wystrzeliwujesz w powietrze z takiej trampoliny i potem na tym obiekcie można, bo tak, teoretycznie, Jezus Maria, to jest, musiałbym mieć taką tablicę białą w ogóle,
tak,
żeby to
tak,
rozpisywać.
Stać i rozpisywać.
Teoretycznie nie można jakby używać mocy przewijania czasu na przedmiotach, które... nie na wszystkich przedmiotach można używać mocy czasu. Tak na przykład jak na czymś stoisz, no to... Nieważne. Coś źle mówię. W każdym razie można różne dziwne rzeczy robić z tym, z przewijaniem czasu, tak? Bo na przykład rzucimy coś, powiedzmy, albo bierzesz jakiś wielki kamień i machasz nim w powietrzu po prostu przed przeciwnikiem. Przed przeciwnikiem, który na ciebie biegnie. I potem na ten kamień rzucasz przewijanie czasu i ten kamień zaczyna w powietrzu, wiesz, tak robić.
Mhm.
Tak jak słuchacie tego, to sorry. No. Ale no, w powietrzu się zaczyna kręcić i jakby atakuje tego przeciwnika sam z siebie, nie? I tyle. I takie rzeczy są fajne w tej Zeldzie. Plus fabuła nadal jest szczątkowa, bo wiadomo, możemy spędzić 15 godzin, zanim dojdziemy do jakiejś fabularnej rzeczy, ale jak już jest, to jest ciekawsza moim zdaniem niż w pierwszej części, gdzie była bardzo taka minimalistyczna i taka w sumie nieciekawa, a tu się dzieje trochę więcej. No i podoba mi się jeszcze jedno, o czym nie mogę mówić, bo moim zdaniem to spoilery, że Nintendo bardzo dużo nie pokazało przed premierą z tej gry i dziwię się, że to nie wyciekło jakoś bardziej, ale w tej grze są takie rzeczy, że no... I to nie chodzi o mechanikę, jakby nie można o tym za bardzo mówić, ale dziwię się, że to nie wyciekło, jednak absolutnie to neguje takie argumenty, że na przykład to jest ta sama mapa, Mhm. Czy że no wiecie o co chodzi, nie? Więc bardzo mi się podoba, ale ma pewne wady, więcej na audycji. Natomiast grałem jeszcze kilkanaście godzin w Darkest Dungeon 2, bo wyszło w końcu z Early Accessu i trafiło w końcu na Steama. I to jest bardzo fajna gra. Tylko inna niż jedynka. Nie wiem, czy grałeś.
Ja grałem w jedynkę, właśnie w dwójkę jeszcze nie miałem przyjemności. Okay. No i jedynka naprawdę bardzo mi podchodziła. I jestem też ciekawy, jaka jest różnica między jedynką a dwójką.
Znaczy, główna różnica jest taka, że masz czterech wojowników zawsze, czterech bohaterów. Nie możesz mieć więcej niż. Bo tam w jedynce było fajne to, że sobie jakby robiliśmy tą drużynę, prawda? Tak. I mieliśmy zapasowych tych naszych wojowników, bohaterów, do których można było się trochę przywiązać, tam nawet, bo ich. Tu też można imiona niby nadawać, ale to jest trochę coś innego już. I ta gra jest bardziej rogalikowa niż jedynka, wydaje mi się, bo tu chodzi o to, że masz ten run i docierasz po... To jest tak, że jedziesz powozem ogólnie. Trudno sobie wytłumaczyć. No nie jest ta gra taka, że klikacie na lokację i jesteście w tej lokacji z waszymi ludzikami, tylko mamy widok na nasz powóz jakby od góry i jedziemy sobie do przodu. On jedzie automatycznie, ale możemy skręcać i wybieramy sobie różne odnogi trasy, która ostatecznie prowadzi do gospody. I tam sobie odpoczywamy, mamy następną trasę i następną i na końcu jest góra i w górze jest ostateczny boss, którego jeżeli pokonamy, to wracamy znowu do początku i potem mamy jakby drugi rozdział i znowu jedziemy i znowu jest boss i trzeci rozdział i trochę się lokacje zmieniają w międzyczasie. No i oczywiście jakby, tylko nawet właśnie jak mamy ten ostatniego bossa i wracamy do początku, to i tak mamy postacie od pierwszego levelu, więc... Możemy zachować ich cechy niektórych, czy imiona, ale jakby od nowa je rozwijamy, więc to jest taka różnica. No i po drodze do tej gospody i do ogólnie po drodze podczas eksploracji tam trafiamy na walki, na jakieś tam kapliczki, na jakieś eventy losowe, więc to jest raczej takie typowe, jak w Slay the Spire trochę, nie? Tylko że inna prezentacja, ale jakby założenie to same, że masz taką mapkę, takiej odnogi drogi mamy, jak w Slay the Spire.
Czyli jak zginiesz, właśnie. To zaczynasz tak jakby od początku.
Tak, tylko na szczęście, jak w każdym dobrym roguelite, moim zdaniem, jest taki stały system progresu, że tam zdobywamy świece i tymi świecami to jest taka waluta, że sobie upgrade'ujemy bohaterów, upgrade'ujemy sobie powóz i tam różne rzeczy, odblokowujemy na przykład zwierzątka do powozu, sobie ucieszyłem się, żeby sobie odblokowałem szczeniaczka. Okazuje się, że szczeniaczek to jest po prostu, jest zamknięty w klatce takiej z kolcami i w ogóle go nie widać, tylko zwisa z boku powozu, jakiś tam bonus daje. Ale tak, to pasuje w sumie do tego świata, Darkest Dungeon. Ogólnie walka to jest taka sama, z tym plusem, że nie ma już randomowych chybień, w sensie zawsze trafiasz, chyba że masz jakieś oślepienie, coś takiego, to wtedy wiadomo, że można nie trafić, ale normalnie zawsze jest trafienie przeciwnika 100% bez żadnych debuffów, więc to jest fajne.
Cztery pudło pod rząd to zawsze było przefantastyczne w tej grze.
Dokładnie, więc to akurat jest spoko zmiana. No i grafika jak podczas walki jest jakby podobna, ale modele są tym razem 3D, więc mogli sobie bardziej zaszaleć z animacjami niektórymi, więc wygląda bardzo ładnie. No i oprawa audio jest też super. Muzyka, ten taki ambient i narrator powraca ten z jedynki. Więc mi się podoba, natomiast jest takie trochę... No nie wiem jak to powiedzieć, mniej nieprzewidywalne niż wydaje mi się niż jedynka i właśnie nie ma tej takiej drużyny, którą sobie kompletujesz, co też może być dla niektórych minusem, więc ale jest fajne, jest bardzo fajne. Na Steamie też widzę, że tam chyba przytłaczająco pozytywne na razie ma Darkest Dungeon 2 oceny, także jeżeli lubiliście jedynkę, to warto moim zdaniem się dwójką też zainteresować. I tak, czy ja w coś jeszcze grałem? Powiedz mi.
To jest ciężkie pytanie.
No właśnie, bo pewnie w coś grałem. A, wiem co dziś. Dzisiaj do plusa wpadło ten. Bo dzisiaj wszedł plus PS Plus Extra i tam wpadło parę gier, w tym jedna nowość i ta nowość nazywa się Humanity. Jest też na Steamie ta gierka. Dzisiaj premiera. Sprawdzam, w co grałem na swoim kanale, ale nie mogę, bo Zdanowicz to jest gościuwa z Interii. I ona mnie totalnie zabija mi zasięgi. Wszystko przez nią. W każdym razie, nieważne, Humanity... Steam. To są lemingi, tak naprawdę. Tylko, że zamiast lemingów mamy prawdziwych ludzi, którzy po prostu łażą przed siebie, idzie cały tłum ludzików. Mamy małe plansze i my jesteśmy pieskiem. Tak naprawdę ten pies jest kursorem, można powiedzieć. I tym psem wyznaczamy im, gdzie mają iść. Czyli rysujemy strzałeczki w lewo, w prawo, czy tam potem odblokowujemy skok, dalszy skok, wyższy skok. W kolejnych tam etapach dochodzą jakieś tam woda, wiatr, różne tam elementy, wrogowie i ogólnie mamy po prostu doprowadzić nasze ludziki do celu. Plus jest taki bonus, że czasem są złote ludziki tam gdzieś w jakichś trudno dostępnych miejscach, że jeżeli chcemy ten bonus zaliczyć, to musimy też tych złotych ludzi przechwycić. Ale samo przejście levelu jest proste, raczej zauważyłem, tylko właśnie jak chcemy te bonusowe rzeczy robić, to jest trochę trudniej już. Ale jest bardzo takie bardzo, to generalnie bardzo przyjemne.
Mi się wydaje, że takie rozwiązania w grach są najlepsze, bo i zaspokoisz tych graczy takich casualowych, którzy no. chcą sobie przejść i się będą cieszyć, że przeszli. A ci, którzy chcą coś więcej, no to będą mogli tam sobie zawrócić. Tak samo jak tak. było, no to jest dużo prostsza gra w założeniach, ale jak mieliśmy te prosiaki z Angry Birdsów, co się robiło te swoje pojazdy.
Było coś takiego?
Takie mobilna gra, że się tworzyło tam pojazdy i trzeba było dojechać do mety. Generalnie.
Okay.
Ale żeby zebrać gwiazdki, no to plansza już była zdecydowanie trudniejsza, bo była nawet dwa razy dłuższa przez to i trzeba było tak kombinować, żeby czegoś nie użyć i coś tam dodać dodatkowego, więc no grało się w to bardzo fajnie i tak naprawdę taki dzieciak, który chciał sobie w to pograć, które wyglądało jak właśnie było takim targetem dla dzieci, jeżeli przynajmniej pod kątem graficznym, no to ta rozgrywka, jeżeli chcemy przejść podstawową grę bez tych gwiazdek, no to jest banalne, tak? Czyli tam możesz coś zrobić, no, to jakoś jest, przejdziesz.
Tu jest tak samo przynajmniej na razie, bo zdążyłem pograć godzinę, więc zobaczymy jak później. No. Natomiast bardzo jest
Angry
fajne.
Angry Piggies się nazywał Last Night.
Właśnie nie kojarzę, bo to dziwne, ale w sumie może nie dziwne, bo to jak tylko na mobilkach wyszło, tak? Z tego co mówiłeś. Chodzi o to, że jakby to jest po prostu bardzo fajna gra logiczna. Ja lubię gry logiczne. Mhm. A rzadko wychodzą takie trochę z większym budżetem, chociaż z mniejszym budżetem też są fajne, ale czasem miło sobie zagrać w taką, że widać trochę lepszą dobra. Grafikę. Właśnie Witness, tak? Czy tego typu produkcji. Chociaż Witness akurat chyba miał też mały budżet, nie? W sumie nie wiem. Przeczytałbym na ten temat. Może on tam miał jakieś dofinansowanie.
Mógł mieć mały budżet, no bo ta grafika była taka typowa dla indyków i z takich gier z małym budżetem. Była ładna, ale nie ona pixelowa. Była taka...
No. Tak, zgadzam się. Jeszcze trochę wróciłem do Ultra Killa, ale też grałem kiedyś, chyba już opowiadałem o tej grze. Bardzo przyjemny shooter, tylko teraz się nauczyłem grać tak naprawdę, trochę lepiej. Bo kiedyś to grałem jak zwykłego shootera, pamiętam jak robiłem jeszcze dla Eurogamera filmiki z tego. A potem sobie pomyślałem, że no tu jednak trzeba skakać bardziej, w ogóle jest wall jumping, odkryłem, że istnieje w tej grze dopiero. Czy te takie rzeczy jak właśnie to, że strzelasz tą monetą. Rewolwer ma drugorzędny strzał w stylu, że postać rzuca monetę w powietrze, do trzech czy czterech monet. Jak ją traficie w powietrzu, to ona się na przykład rozdziela na dwie i trafia wrogów. Tam to jest bardzo, bardzo taki kreatywny pod względem mechaniki shooter, który wygląda jak zwykły taki shooter inspirowany retro, jakby shooterami, ale jest czymś więcej mechanicznie, więc 8 dych kosztuje w Early Accessie, jest cały czas na PC-cie. I to by było na tyle. Tak? Tak. Chyba tak, tak. Tak mi się wydaje. Za tydzień pewnie będzie więcej czegoś do opowiedzenia. Tymczasem przechodzimy do super tematów, które są bardzo super. Jako wstępny temat można tylko powiedzieć, że Steam zaczyna eksperymentować z dymami nie tak jak do tej pory, bo do tej pory jakby to, czy gra ma demo na Steamie, zależało bardziej od twórców, ale teraz Steam chce to wprowadzać dla większości gier chyba, bo wprowadzili taką jakby funkcję Steam Trials, to się nazywa, i chcą, żeby to z biegiem czasu...
To czekaj, więcej... za pauzu idę po szampana.
Że Steam coś robi?
Że będą dema w końcu, wrócą dema. To jest coś, czego mi brakuje w tych czasach, dem.
To prawda.
Żeby sobie odpalić grę i w nią chwilę pograć.
Dem gier wysokobudżetowych głównie, bo dzięki tym Steam Next Festom często jest tak, że tam jest demko jakieś i potem zostaje na Steamie, więc dużo indyków ma demka już na Steamie, natomiast gry wysokobudżetowe mają z tym problem ewidentnie. No i tak, bo na przykład można by uniknąć skopanych optymalizacji, nie? I chyba Steam po prostu chce sobie też tak trochę ułatwić, jakby odciążyć serwery od requestów zwrotów pieniędzy, bo po prostu...
Może tak być.
Tylko to ma być 90 minut, ale z drugiej strony refund jest do 2 godzin, nie? Więc półtorej godziny, dwie godziny...
Niewiele mniej.
Tak, to jest praktycznie to samo. Więc oczywiście to też będzie zależeć od czasu gry, bo Dead Space to jest pierwszy przykład takiej dużej gry, której zrobiono demko i jest 90 minut rozgrywki. No i plus jest taki, że jak sobie ogramy to i nam się spodoba i nam dobrze działa, to możemy jakby normalnie save, ta gra zostaje zainstalowana, to demo, więc pewnie pobiera całą grę, podejrzewam, bo to w sumie ma sens, ale potem możemy sobie kontynuować jak kupimy. Także miejmy nadzieję, że to jakby się
to
przyjmie.
Się przyjmie całkowicie i że do każdej gry będzie coś takiego, bo tak. To też trochę rozwali te niefajne praktyki, które nie pozwalają na przykład mówić o grze przed premierą gry, które moim zdaniem to jest jakaś pomyłka, bo jak wtedy konsument ma kupić produkt,
tak.
Jak nie wie co to jest tak naprawdę, a ty jako załóżmy dziennikarz growy już to ograłeś, wiesz, co tam jest.
A nie możesz powiedzieć.
Tak. Czasem wiesz, że nie warto w ogóle wydawać tych pieniędzy i nie możesz tego powiedzieć, no bo niestety poniesiesz konsekwencje finansowe dość bolesne. No ale to jest dla mnie, te praktyki to jest coś, czego powinni w ogóle zabronić. Tak mi się wydaje, bo jest to wprowadzanie w błąd konsumenta i robienie preorderów, a nie pozwolenie dziennikarzom powiedzieć wcześniej o grze, no to jest taka...
No niestety, ale masz jakiś przykład ostatnio, Redfall chyba? Czy nie, Redfall recenzji były wcześniej, wydaje mi się. Ale już coraz rzadziej to się dzieje, że jest embargo...
Kerbale.
A,
które na przykład wyszły przed tym.
Okej, okay, dobra.
I też nie można było o nich mówić do momentu, kiedy wyszły na Steama. I jak wyszły na Steama, okazały się wielką porażką, tam nic nie działało i nie można było o tym powiedzieć wcześniej, tak? I to też było słabe, bo masę ludzi się nadziało na to, że Kerbale wychodzą, no, i tak, kupiło za cenę kosmiczną.
Tak, tak. Przypomnijmy, tak jakby... 200 ponad złotych kosztują Kerbale.
Tak, ponad 200 złotych. Czyli
także jajks. Natomiast w wysokobudżetowych grach to już moim zdaniem trochę przeminęło. Takie, że właśnie nie ma recenzji przed premierą, bo zawsze jak coś takiego było, to był straszny szum. Mhm. I wydawcy trochę od tego odeszli. Jak nawet taki Redfall miał embargo przed premierą. Co prawda dzień chyba, ale zawsze coś można anulować, no preorder, tak, czy cokolwiek. Natomiast okej, dajcie znać, czy chcecie więcej dem na PC-cie. I w ogóle na wszystkim. Zgaduję, jakie będą odpowiedzi już. To komu szkodzą dema jakby, nie? Nikomu.
Nie, nikomu.
Natomiast z takich większych tematów, bardzo lubimy Władcę Pierścieni wszyscy, tak, chyba, I guess.
I teraz pytanie, co to będzie?
MMO.
O.
Także będziemy grać w MMO. Podejrzewam, że w 2027 może roku, bo MMO powstają zazwyczaj 5 lat, czy 8 właśnie. Chociaż jak to jest hajs Amazonu, to może trochę szybciej, bo w przeciwieństwie do Lost Ark, który jest jakby grą z Korei, którą Amazon tylko wydawał, to tutaj właśnie będą produkować od początku do końca tę grę. I jakby podpisano ten deal, to już na pewno powstanie i zaczynają się wstępne tam jakieś prace. Dlatego to nie jest coś, co już powstaje od roku na przykład, tylko dosłownie teraz te prace się zaczynają. Także dlatego powiedziałem ten wstępny rok 2027 czy 2028. Ale ciekawa informacja jest taka, że odpowiada za tą grę studio od New World. MMO tak raczej przyjętego średnio, bo to była ciekawa sprawa, bo z tego, co podobno słyszałem, to już jest lepsza ta gra, ale już mało osób w nią gra, bo start tej gry był totalnie skopany.
No tak.
Pod względem technicznym i też pod względem endgame'u, jakby ci twórcy pokazali, że nie wiedzieli jakby, jaką grę mieli zrobić, bo wyszło na to, że jak cię PvP nie interesowało, to tak naprawdę możesz nie kupować New World. Znaczy, w sensie przejdziesz, ale okej, dobijesz max level i możesz odinstalować, a nie o to chodzi w grach MMO. Troszeczkę moim zdaniem, a reklamowali, no tak, ją jednak jako grę też PvE, że jednak masz tę przygodę i tam w ogóle fabuła i super sprawa. Ale to było słabe pod względem właśnie takich graczkon dungeony, rajdy, i tak to raczej było, mnie nie utrzymało absolutnie przy grze. Więc nie wiem, jak to wróży temu projektowi. I druga sprawa jest taka, że jakby fani New World trochę oczekują, że ta gra zostanie poprawiona, naprawiona i tak dalej, a tutaj to studio teraz zaczyna robić nowe MMO, więc aż z ciekawości muszę zajrzeć na Reddita New World.
Czy tam jakieś, to jest właśnie...
Czy to jest pochodnie już?
To jest właśnie taka moneta, nie? Z dwoma stronami, bo może być albo po prostu nauczyli się na błędach. Jak będą robić kolejne MMO, to będą unikać tam jakichś rozwiązań i rzeczywiście to wyjdzie dobrze. Albo może być tak, że zrobił coś podobnego do tamtej gry, tak? Biorąc po prostu jakiś silnik i kombinując coś tam, poprawiając w nim rzeczy, i tak naprawdę będzie to samo, może z jakimiś drobnymi usprawnieniami. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aczkolwiek ja to bardziej, jeżeli chodzi o Władcę Pierścieni.
Chciałbyś singlowe rzeczy.
Singlowe rzeczy.
Czy będziesz grał Golluma w tym miesiącu?
I właśnie Gollum, jeżeli tutaj dostaniemy takowego, to jak najbardziej.
To może być jedna z tych gier, że nie będą wysyłać kodu na recenzji.
Może tak. Dlatego jakoś bardzo się nie nastawiam na to. Ale jest jeszcze Return to Moria bodajże. Jest to survival w Mori.
Czemu tego nie kojarzę? To jakieś nowe?
To będzie wychodzić.
To jeszcze nie wróciło, nie wyszło. Okay.
Tak, to jeszcze nie wyszło i to będzie wychodzić i na to dużo bardziej czekam, bo nawet ostatnio sobie oglądałem jakieś filmiki, co tam ma być i mamy schodzić...
Exclusive Epica widzę.
Tak, i mamy schodzić coraz głębiej w Mori. Dzieje się to po po ubiciu Saurona i wrzuceniu pierścienia do góry przeznaczenia.
A, czyli tam resztki...
resztki orków, okay. No i ta Moria też taka opuszczona i będziemy próbowali ją sobie tam odbudować. I tak jak mówię, no to co mnie najbardziej zaciekawiło, to, że to jest survival i będzie można sobie tam wykuwać jakieś rzeczy, będzie można sobie w ogóle tworzyć budynki, będą jakieś fale wrogów, będziemy tam schodzić coraz głębiej w tej Morii, coraz głębiej, będzie coraz ciemniej z tego, co twórcy mówili.
Brzmi jak Valheim, tylko wertykalny, tak, a nie tak, horyzontalny.
Tak. I ma być... Jest jedna rzecz, która mi się średnio podoba i która może trochę pogrzebać ten projekt, mianowicie generowane losowo dungeony, tak? Czyli ta cała Moria, gdzieś tam wewnętrzne schodzenie tam niżej, będzie generowane losowo. I jeżeli chodzi o Władcę Pierścieni i właśnie te wszystkie krasnoludzkie wielkie jaskinie, to wydaje mi się, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby zrobić większą grę, która ma po prostu już zbudowany świat, aczkolwiek no, biorąc pod uwagę koszty, jakie mogłyby w to pójść, no to już trudno, tak? To wydaje mi się, że nie mieli za bardzo, jeżeli chcieliby zrobić coś bardziej ambitnego, jeżeli chodzi o mechanikę i zdobywanie rzeczy, no to nie sądzę, żeby mieli i czas, i pieniądze na to, żeby zrobić duży świat do tego.
No tak, znaczy więc... jeżeli chodzi o jakiś tam, żeby to wyglądało jak powinno wyglądać Władcy Pierścieni, to raczej powinno być dobrze, bo właściciele tej marki Władca Pierścieni, ten tam rodzina Tolkiena cała, oni bardzo dbają o to, żeby wszystko było...
Tak, i w ogóle w tej grze będzie normalnie jest wzięty język krasnoludów i są rzeczy po krasnoludzku napisane, więc i twórcy bardzo chcą oddać wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o Władcę Pierścieni, więc tam czytali książki, tam wyciągnęli właśnie ten krasnoludzki język, gdzieś tam był w menu pokazywany, więc może dojdzie do tego, że nawet będzie można się nauczyć krasnoludzkiego języka z tej gry, nie? Także no jest to bardzo ciekawe i zawsze trzymam kciuki za takie projekty, które chcą wiernie oddać oryginał w jakichś tam nowych realiach. Tak?
Zobaczymy. To studio, bo tak sprawdziłem, za bardzo gier nie robiło.
Właśnie, to jest też
pomagało przy Callisto Protocol, zrobili jakiegoś VR-a i zrobili na przykład Jenga w rozszerzonej rzeczywistości Jengę, także zobaczymy. Na screenach wygląda tak ok, taki troszkę bajkowy styl tych postaci, to nie jest takie super realistyczne.
Tak,
ale zobaczymy. To a propos... Czego to było? MMO Władcy Pierścieni. Tak,
MMO. Przeszliśmy na ciekawsze tematy.
Tak, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że mi nie chodziło o to, czy oni się nauczyli na błędach z New World, tylko bardziej o to, że porzucają New World, to oznacza? Bo no jakby rozwijanie MMO to nie jest takie coś, że możesz się zająć zupełnie inną grą. Więc to mnie tak trochę zdziwiło, jak się poczuli fani New World teraz.
Znaczy, wiesz, biorąc pod uwagę to, że tak jak mówiłeś, tam dużo graczy odeszło, tak, a no
też prawda.
Duża baza graczy to jest podstawa dla MMO, jeżeli twórcy nie widzą tam w ogóle potencjału i mieliby dłubać w grze, która już umiera i widzą po statystykach na przykład, że tam już rzeczywiście jest tak, że jest ta tendencja spadkowa.
Ciekawostką jest to, że New World jest jednym z niewielu MMO bez abonamentu. Po prostu kupujesz tam za 100 ileś złotych chyba kosztuje teraz ta gra i po prostu grasz, co podoba mi się trochę, ale z drugiej strony to jest trochę nierealistyczne dla gry MMO dużej, która ma być cały czas rozwijana, żeby się utrzymywała. Tak. Więc no, zobaczymy, jak to będzie z Władcą Pierścieni. Sama mechanika w New World była spoko w wielu momentach. Tam były pewne problemy z silnikiem, ale na przykład walka była ok, broń palna szczególnie bardzo fajnie działała w tej grze. I New World ma najlepsze w MMO, bo to jest trochę Forest, to przebiło, ale najlepsze na przykład wcinanie drzew w grach MMO, takie bardzo realistyczne i w ogóle crafting bardzo fajnie wyglądał i gathering w tej grze. Także trochę rzeczy umieją ci twórcy zrobić z New World. Grafikę na przykład też potrafią zrobić spoko, więc zobaczymy. Ja trzymam kciuki, bo nowe MMO zawsze spoko. Także dajcie znać, czy czekacie na MMO w świecie Władcy Pierścieni, czy już macie dość Władcy Pierścieni. I czy czekacie na Return to Moria. Survival zawsze też spoko.
Tak, no tak tutaj można pisać.
Powiedz mi, Patryku, czy ty grałeś w Mortala? We wszystkie Mortale, nie? Te ostatnie. Bo pamiętam, że coś z Pawłem Typiakiem gadaliście ostatnio.
Tak.
Kupiłem
sobie ostatnio, bo była zniżka gdzieś tam na plusie i za jakieś śmieszne pieniądze.
Z dodatkiem, tak?
Ze wszystkimi dodatkami, więc najnowsze.
Bo tak... Przyszedłeś fabułę?
Tak.
Okej, okay. No to wiesz, jak się kończy ta gra. Bo okazuje się, że jakby strasznie tizują nowego Mortala. Wiemy, że powstaje, bo to jest taka głupia sytuacja, bo na jakimś tam raporcie finansowym jakiś tam dyrektor czegoś tam, jakiś finansowy koleś, nie od gier w ogóle, powiedział, że no, nowy Mortal wychodzi w tym roku. I tak, ja twórcy nic nie mogą powiedzieć chyba oficjalnie, bo mają coś zaplanowane, pewnie jakiś reveal. Ja obstawiam, że na Summer Game Fest, że wtedy będzie prezentacja oficjalna. Natomiast oczywiście Ed Boon, czyli ten główny tam creative director serii, już teasował na Twitterze, wrzucali jakiś tam teaserek właśnie z okazji ilość tam lecia serii i na końcu był jakiś tam krótki teaser, potem wrócili zegar, który jakby z 11 przeszedł na 1, omijając w ogóle 12 i ludzie się zastanawiają, czy ta gra będzie się nazywać Mortal Kombat 1, czy w ogóle pewnie tak, moim zdaniem tak, po prostu będzie albo Mortal Kombat się nazywać bez żadnej cyfry, mhm. bo to ma sens fabularnie, żeby to był reboot jakby, taki powrót do przeszłości trochę.
No tak.
Sorry za spoilery z fabuły Mortal Kombat, jeżeli kogoś to obchodzi. Natomiast właśnie pojawiają się też inne przecieki, jakoby w grze pojawiły się oczywiście postacie, guest characters tak zwane, czyli nie wiem jak to nazwać po polsku, postacie gości.
Tak, gościnne.
Patryk jest gościem u nas teraz, tak samo Homelander's The Boys ma być postacią gościnną na przykład w Mortalu 12, w tym Mortalu 1, whatever, Battlefield 1 też był i się przyzwyczailiśmy. Poza tym chyba ma być też Conan. Czyli Schwarzenegger byłby drugi raz, jeżeli to na nim oprą znowu wizerunek Conana. Także spoko. Te nowe postacie, znaczy te postacie gościnne w Mortalach zawsze były takie trochę dla mnie hit and miss, że czasem się coś podobało, czasem coś to zupełnie z dupy coś się wydawało z drugiej strony.
Tak, aczkolwiek...
No... Ale rozumiem to, bo to pewnie przyciąga casualowych bardziej odbiorców mainstreamowych, wiesz?
Tak, znaczy wiesz, no jeżeli tutaj siadamy na kanapie i sobie gramy, nie bierzemy pod uwagę żadnej fabuły i tak dalej, no to nie wiem, no mi na przykład się podobało granie obcym, tak?
No, w dziesiątce,
tak, dokładnie, tak. Albo Predatorem. Więc no tutaj pod tym względem to jest spoko, bo to tak naprawdę nic nie psuje w tej grze. To nie jest nigdzie wrzucane na siłę. Jak chcesz tymi postaciami grać, to sobie grasz. Jak nie chcesz nimi grać, to nimi nie grasz. Nie musisz kupować tych dodatków. A fabułę masz taką samą, jaką miałeś. Tak, więc tutaj nie ma to żadnego wpływu i nie psuje tego tak zwanego lore.
Tak, chociaż zawsze w przypadku na przykład w Street Fighterze jest tak, że jak masz nową postać z DLC, to jeszcze dostają na swój własny arcade mode, czyli tam ten szereg walk, to jest taka fabułka. Mhm. Tutaj tego za bardzo nie robią z tymi postaciami oczywiście gościnnymi, ale spoko, czemu nie? Tak jak mówię, na pewno to robią trochę ze względu na to, że właśnie bardziej tacy mainstreamowi gracze, bo normalnie raczej wydaje mi się, że taka publiczność bardziej właśnie casualowa, bo dużo takich graczy kupuje Mortala, nie kupuje dodatków raczej czy tam postaci nowych. Ale jak wyjdzie właśnie ktoś z jakiegoś filmu akcji, który pamiętają, że z horroru, to większa szansa, że kupią. I dlatego pewnie to jest. Bo też pojawić ma się Peacemaker z tego serialu Jamesa Gunna, więc to też w sumie ciekawa
Peacemaker,
postać.
Peacemaker to jest tak, bardzo fajna postać. Nie skończyłem swoją drogą serię, także już
doskonałe.
Słuchać spoilerów.
Tak, polecamy Peacemakera z HBO.
To tak jest.
Tak jest. Mogą przerobić tego Arona Blacka, mechanika, i będą mieli Peacemakera w sumie.
No, generalnie tak.
Ja tylko mam nadzieję, bo reszta to są takie ploteczki już bardziej, że niepotwierdzone leaki od takich średnich źródeł, natomiast podobno ma powrócić w tej części Conquest Mode, czyli jeżeli nie wiecie, to Conquest to może widzieliście, co ma być teraz w Street Fighterze, ten World Tour, że chodzimy po świecie i tam robimy różne rzeczy, to tym był właśnie Conquest Mode w starych, bardzo starych, bo chyba w jakimś tam... Nie wiem, ponad dekadę temu były tak, te tryby.
No, było dawno, też kojarzę to, ale już nawet nie wiem, którym to było.
Chodzi o to, że chodzimy sobie po świecie, jakby jak w grze akcji TPP, ale to jest o wiele bardziej uproszczone niż normalna gra akcji TPP. W każdym razie tam jakieś znajdźki mamy w tym świecie. Wyobraźcie sobie, nie wiem, bardziej rozszerzoną kryptę, tak? Czyli bierzemy ten model z krypty, ale to nie jest krypta, to jest faktyczny świat z sidequestami, nawet z modelem walki, bo jest w Mortalu Armageddon. To był taki tryb, że normalnie biliśmy się tam z ludźmi w tym świecie, w tym trybie TPP. Także to ma powrócić, to było bardzo ciekawe, bo zawsze więcej kontentu, to lepiej. I nawet mi się to bardziej podobało niż taka zwykła kampania, bo jakby skończyłem te wszystkie kampanie filmowe właśnie w Injustice czy w Mortalach, bo są krótkie zazwyczaj, ale szczerze mówiąc bardziej mi się podoba właśnie to, co robi teraz Street Fighter 6, że ja wiem, że to głupio może wygląda, ale ciekawsze to jest gameplayowo po prostu, niż tylko znaczy, no tak, walka, tak. Filmik, walka, filmik.
Jasne, więc... jasne. No jeżeli kogoś nie interesuje to, co się dzieje w tym świecie, a no może być wiele osób, które już się pogubiło w tym wszystkim, nie zdziwiłbym się, i przechodzą tą fabułę tylko po to, żeby tam sobie nabić tych pieniążków, bo tam sporo przychodziło za przejście tej fabuły, przynajmniej za pierwszym razem. No to na pewno taki tryb będzie lepszy. Ja też jestem bardziej nastawiony na gameplayowe rozwiązania, jeżeli chodzi o jakiegoś tam rodzaju tytuły, no bo jednak no, na gameplayu dużo lepiej się... Znaczy, dla mnie gameplay jest ważniejszy niż na przykład, żeby gra była fabularnie spoko. Oczywiście jak ma jedno i drugie, to jest świetnie, tak?
Tak.
Aczkolwiek no jednak bardziej stawiam na to, na te rozwiązania gameplayowe, dlatego też dużo indyków mi podchodzi, tak? I sprawia mi masę radości.
A propos gameplayu, to ta gra ma ponoć zrezygnować z wariantów postaci. I to jest spoko, bo ja się czułem troszeczkę ograniczany, szczególnie w jedenastce, gdzie tam były w ogóle przypisane niektóre ciosy do niektórych broni, co w ogóle było absurdalne.
Tak,
ja w jedenastkę nie grałem za dużo, szczerze mówiąc, po premierze, bo trochę trzeba było... Jakby nie podoba mi się rozbijanie movesetu postaci na ileś tam czy wariantów, czy elementów ekwipunku, bo czuję, że moja postać nigdy nie ma wszystkiego. To jest takie trochę głupie, szczególnie jest teraz konkurencja, czyli Tekken i Street Fighter robią z tego, co widzimy na razie, najbardziej rozbudowane postacie. Po prostu masz jedną postać i ona ma wszystko, co może mieć praktycznie do zrobienia. No więc tak. Myślę, że mam nadzieję, że Mortal Kombat pójdzie w tym samym kierunku i nie będzie właśnie już tego sprzętu ani wariantów. Niech robią grindowanie po prostu elementów kosmetycznych. Spoko, proszę bardzo. Tak. Wymieniamy sobie całą zbroję i grindujemy na jakieś tam pierdoły. Proszę bardzo. I to też się sprawdzi dobrze.
No zdanie. To właśnie to jest ten element, który bym zachował z jedenastki, jeżeli chodzi o te wszystkie rodzaje pancerzy, nakładanie jakichś czapek, no, jakichś kapturów i tak dalej.
Zmiany statystyk nawet, nie?
Tak. Znaczy ja tak naprawdę to nigdy jakoś się w to nie bawiłem, tak? Zawsze wybierałem jakiś jeden, albo teraz w jedenastce można było sobie podmieniać ciosy, więc tam sobie podmieniłem na to, co mnie interesuje w jednej postaci, którą grałem, ale jakbym miał to zmieniać we wszystkich postaciach i sobie próbować każdą postać dostosować pod siebie, to...
No, to się nie chce, czułko.
Nie, zdecydowanie by mi się nie chciało, no bo to jest za dużo zabawy, za dużo testowania, za dużo sprawdzania, więc to jest fajne, jak się bawimy jedną postacią, ale jak nam się ta postać znudzi i przechodzimy do kolejnej, to już nam się nie chce po prostu tego zmieniać. Dlatego takie rozwiązanie, że po prostu każda postać jest unikatowa, moim zdaniem jest lepsze i mogłoby być więcej postaci. Tylko żeby były unikatowe. No. I niepotrzebne są warianty do konkretnej postaci, bo jak chcesz grać tą postacią, no to trudno, jak ci się nie podobają jej ruchy, to się naucz człowieku, a jak nie, to spróbuj grać inną, która ci się nie podoba.
Tak, ale też chodzi o to, że wiesz, że jak masz wszystkie te ruchy, nie, które do tej pory miałeś tam porozbijane, no to masz wszystkie, nie? I jak jeden ci nie wychodzi, to masz wszystkie inne jeszcze. Więc to też jest. Natomiast jeszcze jedna rzecz a propos Mortala, mam nadzieję, że Reptile powróci do ludzkiej formy. Bo nie podobał mi się nigdy jego design, ten jak go zamienili w jaszczura. Spoko był jako ninja po prostu, nie jest zielony. Więc Ed Boon, mam nadzieję, że chociaż to już powstało dawno, co ja tu mam życzenie jakieś. Tak, więc pewnie w maju, znaczy w czerwcu będzie ujawnienie Mortala, zobaczymy. Może wcześniej dadzą CGI trailer przed konferencją jakąś tam. Mam jeszcze jeden temat. A propos bijatyk, w ten weekend będzie otwarta beta na wszystkich platformach Street Fighter 6. Także pamiętajcie, warto się zainteresować. Ostatni temat dotyczy Battlefielda, ponieważ nie wiem, jakie jest ostatnie twoje doświadczenie z Battlefieldem, czy grałeś w tego ostatniego w ogóle?
Grałem...
Gdzie stoisz z tą serią? Jako tak wiesz...
Grałem w... To jedynka była, ten taki...
Bardzo
te stare czołgi i tak dalej. Tak. To dobrze mówię. No to w tego pograłem trochę, bo jeszcze z Hubertem pomykało, także serdecznie pozdrawiamy. To jeszcze wtedy naprawdę skupiłem się na tej grze i na Star Warsach bodajże, bo to jakoś mniej więcej...
Battlefront jakiś wtedy, tak, chyba dwójka, Battlefront 2 wtedy wychodzi.
Bardzo możliwe, tak czy inaczej i w jednej grze i w drugiej bardzo dobrze się bawiłem. Aczkolwiek no... To, co mi się tak średnio podobało, to raczej wydaje mi się, że ta gra przechodziła na taki... dużo szybsze strzelanie, tak? bardziej arcade'owe jak niż w Call of Duty.
Niż w czwórce na przykład?
Niż w czwórce, trójce, no to generalnie to te same tytuły, może tylko troszkę przerobione. Takie odniosłem wrażenie i na tym moja przygoda z Battlefieldem się skończyła, bo potem już
potem
były tylko same...
Potem była piątka i potem było 2042 tak, i właśnie...
Same kontrowersje potem się
Ja grałem w każdego Battlefielda, Do tego najnowszego nawet nie wróciłem, jak wprowadzili klasy, bo już wprowadzili klasy, bo nie zrobili tego na premierę, co wszyscy chcieli, więc po paru miesiącach musieli totalnie przerabiać grę, bo jakoś po prostu nie czuję klimatu tego Battlefielda nowego. Szczególnie dlatego, że nie ma, to jest taka drobnostka niby, ale nie ma tutaj państw, tylko są te same postacie we wszystkich drużynach i to jest takie totalnie bez charakteru ten Battlefield nowy. Dlatego nie wracam na przykład do niego, ale grałem też piątkę i potem w tym roku wróciłem do Battlefielda 1 właśnie, o którym mówiłeś, i w porównaniu do piątki i tego nowego to jest naprawdę super ten Battlefield 1 pod względem designu map, pod względem audio. Audio jest o wiele lepsze niż w tych kolejnych Battlefieldach jakimś cudem. Nie wiem dlaczego tak im to wyszło, ale jest to o wiele lepsze w ogóle jakby klimat dzięki temu, co słyszysz dookoła i okrzyki postaci i tak dalej, w ogóle odgłos tej wojny, co się tam dzieje dookoła. O wiele lepszy jest system unlocków też w tym Battlefieldzie i nie wiem, mam wrażenie, że po prostu jest najlepszy z tych nowych. Po trójce i czwórce, no wiadomo, to inna też rzecz. Natomiast a propos Battlefielda, Andrew Wilson, czyli prezes, pan prezes EA na konferencji dla nie deweloperów, tylko tych, co inwestują. Inwestorów. Na konferencji dla inwestorów zapowiedział, że, znaczy potwierdził, że oczywiście powstaje nowy Battlefield i że ma ogromne zaufanie do nowego teamu odpowiedzialnego za Battlefielda, więc jakby całe leadership odpowiedzialne za Battlefielda się zmieniło, z tego wynika, więc chyba jednak ktoś zauważył, że coś nie wyszło z tym poprzednim. I co jest niepokojące, użył też takiego sformułowania, że właśnie seria powróci bardzo silna w zupełnie nowym formacie. Znaczy on użył stwierdzenia entirely new way. Więc chyba format, bo styl to trochę za mało, w zupełnie nowym formacie, w zupełnie nowej formie. I to trochę za mocne słowa, żeby chodziło tylko o zmianę settingu, bo też gracze są przyzwyczajeni, że setting się zmienia w Battlefieldzie, nie? Więc to wiadomo, że może być inny. Więc co to może oznaczać? I co ludzie spekulują teraz oczywiście, że to może być Battle Royale, ale nie wierzę, bo to się wydaje zbyt głupie. Już nie ma, nie ma już szans na wejście na rynek Battle Royale'ów moim zdaniem. To jest koniec. Jak już nie wszedłeś na ten rynek, nie zostałeś, to już nie ma co się pchać, bo i tak ci się nie uda. Więc moim zdaniem tu może chodzić, bo też część osób mówi, że może chodzić o free to play. Że nowy Battlefield powstanie i będzie grą darmową zupełnie od początku.
Albo mogą zrobić coś na wzór Valoranta, tylko że nie takiego hardkorowego, żeby było mniej podobne do CS-a, a bardziej do...
Że będzie na mniejszą skalę grą, Battlefield nowy na przykład, w sumie to też by było entirely way na pewno.
I może mieć właśnie jakieś tam umiejętności, mogą tam powrzucać. Może będą chcieli po prostu iść bardziej w taką w przyszłość, tak? Bo ten ostatni, no to już był taki bliska
no, był futurystyczny tak. I właśnie dlatego był taki nijaki, bo ja już, jak już poszli w tą przyszłość, to ja już bym wolał lasery, wiesz,
i właśnie tytany. Może do tego zmierzają, że był całkowicie inny, no bo tego nie robili.
Robili.
Którego?
2132. To był z ery PlayStation 2 chyba jeszcze Battlefield? Nie, no z Xboxa 360. Na PC-cie też był. I ja to był taki science fiction, że miałeś normalnie trochę jak PlanetSide 2. Aha. Mi się to kojarzyło, jeżeli chodzi o design statków na przykład. Miałeś takie tryby, że miałeś takie wielkie tytany, roboty jakby i no, to było ciekawe, ten Battlefield, więc...
No to może chcą do tego wrócić, bo może tak. Raczej nie kojarzą tego tytułu, przynajmniej ja nie kojarzę.
Ale mnie to strasznie dziwi, bo jeżeli chodzi o Battlefielda, to jakby sprawa jest bardzo prosta, bo chodzi po prostu o to, że robisz, nie wiem, bierzesz jedynkę, czy nawet tą piątkę nieszczęsną, która potem już była naprawiona i robisz to samo, czyli robisz od początku podział na klasy konkretne i po prostu te tryby, które gracze lubią. I ewentualnie robisz jakiś gimmick z tutaj pogody, bo to było całkiem spoko, ale nie zmieniaj tego, co gracze lubią, że nagle nie ma klas, że każda postać, tak. to też, że każda postać może mieć każdą broń, to mi też trochę zepsuło jakby, nie wiem, no, bo w Battlefieldzie 1 potem jak wróciłem, to byłem tak, że grałem jakąś klasą i czułem, że wiem, co mam robić, tak jakby wiem, jakie mam cel wspierania swojej drużyny. A tak jak grasz, jak możesz mieć wszystko, to każdy wyposaża najlepszą broń, każdy wyposaża najlepsze gadżety i każdy robi to samo, tak naprawdę nie ma takiego charakteru też ta gra wtedy, jeżeli chodzi o jakby styl rozgrywki.
Tak i tak. Ale... i wydaje mi się, że właśnie generalnie EA zapomina, co to jest za gra, bo to jest gra dla ludzi, którzy tych części już jest od cholery, one wychodzą cały czas, no. To jest dokładnie to samo co Call of Duty, tak? że generalnie one wychodzą i one wychodzą dla jakiejś tam grupy ludzi, którzy w to grają i oni co roku kupują tą grę, tak, tak samo jak z FIFA. Tego się po prostu nie zmienia, bo to jest dla danej grupy odbiorców. Jeżeli chcemy zrobić coś nowego, no po prostu próbujemy wypchnąć jakieś IP, albo no, nie wiem, po prostu podpinamy coś nawet pod tego Titanfalla, który...
No, to prawda.
Który, z którego można zrobić teraz masę rzeczy, bo został przerobiony na Apexa tak naprawdę, i żeby wskrzesić tą markę i zrobić tam cokolwiek.
No podobno powstawała jakaś singlowa gra w uniwersum Apexa, ale skancelowali.
Tak, bo Apex się sprzedał, także znaczy sprzedał. Tak.
Natomiast a propos, właśnie dlatego myślę, że to free to play może mieć sens tutaj, że Entirely New Way, że tak spróbują to zrobić, bo...
Może, z tą FIFA chyba teraz coś tak...
Właśnie też były plotki, że to ma być free to play. To też może być prawda, bo jakby jeżeli chcą bez imienia, bez nazwy FIFA się sprzedać tak jak zawsze, bo oczywiście bardzo dużo ludzi wie, co to będzie to EA FC, ale jednak FIFA to tak samo jak Mortal, to też ogromna część sprzedaży to jest casuale, tak, że mama idzie do sklepu, kupuje synkowi grę FIFA nową, czy po prostu jakiś tam szwagier kupuje, żeby sobie pograć z innym szwagrem w FIFA, nie? I FIFA, tak oni jest. Nie będą wiedzieli, co to jest EA FC, więc muszą
poza
zawalczyć
tym. Nie oszukujmy się, większość zarobków, które są na FIFA, to są te wszystkie końsy, które tam sobie ludzie mogą kupować, tak, i
no
te
ale,
paczki,
no właśnie,
więc
ale...
to, że oni stracą jakiś tam przychód z tego sprzedania, tak, z pudełek, no to nie będzie ich tak bardzo
i też,
bolało.
I też nie wydają już milionów grubych na licencję FIFA, w sensie na nazwę FIFA, bo mają licencję klubów nadal, wielu, ale nie mają, po prostu nie muszą płacić za imię nazwę FIFA. A propos jeszcze Call of Duty, tylko wspomnę, że podobno w tym roku Call of Duty ma być znowu Modern Warfare, co mi się też nie podoba, bo ja już w to Call of Duty nowe pograłem trochę, było fajne, ale czułem, że gram w Modern Warfare to poprzednie, dosłownie bardzo podobnie się grało, aż zbyt podobnie, przestałem grać szybko w multi, najszybciej chyba w historii Call of Duty przestałem grać w koda po sieci, więc jeżeli w tym roku znowu ma być Modern Warfare 3, to ja tak, to chyba będzie pierwszy Call of Duty, którego nie spróbuję, bo ja zawsze lubię to multi, nie, tam sobie trochę posiekać, więc trochę szkoda, gdyby to się potwierdziło, bo liczyłem na Infinite Warfare, szczerze mówiąc, to science fiction, bo tam była bardzo fajna kampania przynajmniej. No. Multi było trochę skopane, ale hej.
No ja generalnie, jeżeli chodzi o te wszystkie takie tasiemce, no to przez długi czas miałem nastawienie, że nie róbmy tego, nie rób bez sensu, zostawcie, róbcie nowe IP, no ale generalnie to jest dla jakiejś tam grupy odbiorców i to jest coś, na czym ta marka się, znaczy na czym dana firma się wybiła, więc tak. Nic dziwnego, że oni to robią i po prostu trzeba czekać na jakieś nowe firmy, które się tam wylęgną gdzieś tam pomiędzy, albo wybiją na jakimś indyku.
Zawsze tak jest. Jakby szczególnie strzelanki mają spoko, bo w segmencie strzelanek zawsze są jakieś inne i też dobre. Nie są wysokobudżetowe może, ale na przykład takie Insurgency, Sandstorm jest świetną grą i to jest takie coś pomiędzy realistycznym składem, czy takimi bardzo realistycznymi grami, a takim właśnie Call of Duty. Więc powstają co jakiś czas takie dobre shootery w miarę, czy...
No tak, no. Ja generalnie jestem za takimi symulatorami strzelania bardziej.
Dajcie znać, co sądzicie o tej przyszłości Battlefielda, co to waszym zdaniem znaczy, że Battlefield powróci w zupełnie nowej formie. Co tutaj autor miał na myśli? Czy to będzie free to play, czy to będzie totalna zmiana settingu, na przykład średniowiecze, Battlefield średniowiecze, czy to będzie Battlefield Heroes 2?
Ale to wtedy...
Pamiętasz Battlefield Heroes?
Tak, tak.
To, może to, to... Może to będzie, może o to chodzi.
Możliwe.
Zobaczymy. Więc dajcie znać. A my przechodzimy do oczywiście odpowiedzi na wasze pytania, nie, na nasze pytania nawet spod poprzedniego odcinka, bo zapytaliśmy was, Mateusz Widut stwierdził, że dobrze będzie was zapytać, gdyby Starfield był 11/10, to czy sprzedalibyście swoje PS5? Wow. Także z jakiegoś powodu widzę, że nie wszystkie są opublikowane. Więc tutaj Mateusz Widut coś, a on zawsze mówi, że wszystkie są opublikowane, jak on dowodzi i proszę bardzo. Ajajajajaj. Niedobrze. Bo ja będę tutaj klikał publikuj w międzyczasie, ale będziemy czytać odpowiedzi. Nie, muszę kliknąć po kolei wszystkie. Fuck. Dobra, czekajcie. Ja tu muszę na żywo ogarniać program, moi drodzy.
Dobra.
Poważna sprawa. Nigdy nie mieliśmy tyle odpowiedzi na Anchorze w życiu, 11 aż. Więc jednak Starfield w tytule. Musimy coś kombinować z tymi, z nazwami podcastów i audycji. Michał Matłok. Chciałbym tylko przypomnieć odnośnie Halo, że o ile kampania działała sama w sobie, to na premierę brakowało koopa, a w multi nawet nie można było wybrać trybu gry i ten aspekt gry był mocno hejtowany. To off top, ale tak, zgadzam się, że tak było. Monte Cristo nigdy, czy nigdy nie sprzeda PS5 dla Starfielda. Artur Nowik, pewnie nie sprzedałby konsoli, ale u mnie powodem, dlaczego jestem przy PlayStation, to od lat to pad, a konkretnie dwie gałki na jednym poziomie. Pad od Xboxa i Nintendo również mi nie odpowiada, nie wiem czemu.
Tak, to jest
kwestia przyzwyczajenia, nie?
To jest coś, z czym mogę się utożsamiać, bo po prostu mi się bardziej podoba, tak. że są symetrycznie.
Mi
to
też
jest...
się wygodniej gra na padzie od PlayStation. Wiem, że większość chyba osób woli pad od Xboxa.
Ja bym mógł się... Kiedyś też mówiłem, że o, to w sumie nie ma różnicy, że na tym jest lepiej, że ten... Ale nie, ja nie czuję większej różnicy między graniem na padzie od Xboxa i na PS5, bo one ten rozstaw tych rączek mają troszkę inny, przez co te ręce tak czy inaczej dobrze leżą. Pewnie no. To jest jakaś kontrowersyjna wypowiedź i zaraz będzie krzyk i płacz. No ale mi się wydaje, że nie ma jakiejś dużej różnicy między tymi padami.
Najgorsze,
wiele osób mówi, że Xboxa są lepsze.
Najgorsze w padach jest to, że mają X każdy gdzie indziej. Jeszcze jak potem chwytam od Switcha Pro Controller i mam X, znowu jest na górze, czy tam z boku. To jest strasznie
mój mózg już się przestawił, jeżeli chodzi tak. o Xboxa i PlayStation.
Te dwa tak, sobie... ale jak potem czasem chwytam Switcha właśnie, to jest takie...
Też jak kupowałem Switcha, to też tak miałem. Szczególnie, że nie mam osobiście, więc jak gdzieś tam u kogoś złapałem, no to całkowicie się gubiłem.
Tak. A jeszcze sterowanie w zasadzie jest okropne. To kolejna wada. Jak wiesz, masz sprint na dole, ten dolny przycisk, czyli X na PlayStation, nie? A skok masz pod trójkątem jakby. Czyli, że jak chcesz sprintować i skakać, skoczyć szybko. To trzeba tak... I oczywiście nie ma opcji rebindu klawiszy, bo po co? My jesteśmy Nintendo, my wiemy lepiej, lepiej, co chcesz zmienić klawisze, nie? Czy tam przyciski.
Ta.
Tymczasem Street Fighter 6 możesz każdy przycisk, gdzie chcesz na konsoli sobie, wiesz, rebindować. Nieważne.
Ach, to ten wrażliwy temat.
Tak. NJD for life. Na pewno nie, ale miałbym w końcu pretekst, żeby sprawdzić, czy xCloud rzeczywiście dobrze działa. No, to zawsze to coś, żeby sprawdzać rzeczy Microsoftu, bo xCloud ma potencjał. Dedrys, siema plusiaki. Po co miałbym sprzedawać PS5, żeby kupić drugiego Xbox Series X? Phil już dostał do mnie pieniążka i zaciągnął kredyt zaufania. Starfield będzie jaki będzie. Bethesda The Game, pozdrawiam. No to prawda. Moim zdaniem, bo niektórzy, widziałem takie w podcaście jednym takim, że Starfield nie ma szans sprostać oczekiwaniom, ale czy naprawdę hype jest taki duży na Starfielda?
Mi się wydaje, że hype był duży.
Był duży i mi się wydaje też, że bardziej media kreują ten hype, a jak się czyta jakby tak graczy, wypowiedzi, tak. To jest takie umiarkowane, że to będzie gra Bethesdy, więc nie ma szans, że to zadziała na premierę dobrze.
Tak.
Na pewno będą bugi, na pewno będzie, obstawiam na 100%, że będzie nudny wątek główny, albo tak źle napisany, ale fajne będą rzeczy te wszystkie dookoła, typu sidequesty i tyle, i to mi wystarczy, byle działało w miarę.
Byle działało. Doszliśmy do tego tak, momentu w świecie gier, że cieszymy się, jak gra działa.
Tak, bo ja niestety, i nie chodzi mi o bugi. Bugi mogą być, mi chodzi bardziej o optymalizację, bo na PlayStation tego niestety nie ma, więc na PS5 sobie nie zagram, natomiast no, na PC-cie tylko mogę. Więc.
No, ale z optymalizacją to też nie jest takie oczywiste. Cyberpunk, no. Teraz ten Jedi.
No, ale tyle czasu...
Jeszcze wcześniej był Batman.
I jedyny plus jest taki, że to jest ten sam silnik cały czas, ten Bethesdowy, więc... mają z nim bardzo duże doświadczenie, jakby jeżeli chodzi o działanie gier, to raczej na przykład Fallout 4 i pod względem tego klatkarzu było ok zawsze, u mnie przynajmniej. Król Sucharów. Brak czasu, muszę grać w Zeldę. PS5 nikogo. Pierwszy raz Król Sucharów napisał krótki komentarz, bo musi grać w Zeldę. Doskonale. Ja też gram w Zeldę, też cię rozumiem doskonale.
Ja nie mogę zacząć grać w Zeldę, bo już nigdy nie odejdę od konsoli.
No, to tak z nią jest, z tą częścią szczególnie.
Szczególnie, że ja lubię bawić się właśnie w składanie i kombinowanie z takimi rzeczami, więc...
Panie, to... No, to nie polecam zaczynać.
No właśnie.
Coach, osobiście mam Xbox, ale w odpowiedzi na pytanie, nie, nawet dla 5 gier bym nie kupił, dlatego nie mam PS5. Okej, okay. Mam w co grać, bo Spencer ma trochę racji, zbudowałem swoją bibliotekę od Xboxa 360 i nie zostawię. Ja kiedyś muszę sobie kupić tego tańszego Xboxa, właśnie po to, żeby nadrobić wszystkie gry z 360, w które nigdy nie grałem. Bo to jest w sumie
ja Red Deada bym przeszedł tego pierwszego, bo Rockstar uznał, że nie będziemy wydawać tego na PS4.
I na PC-cie też nie?
Tak,
nie
ma i na PC-cie no. też nie ma, więc ja właśnie... jak ktoś chciałby sobie pograć w jedynkę, tak. żeby wiedzieć, jakie były dalsze losy bohatera, no to niestety no. się nie dowie.
Bardzo ładnie
nie
wygląda, bo jest w 4K i w 60 klatek masz na Xboxie. Ja grałem na Xboxie One X i to już tak działało dobrze wtedy, więc to na pewno warto.
No tak.
Szymon Przygoda pisze, jakby dał mi taką bazę jakościowych tytułów jak na 360, to tak. No to jeszcze 5 lat, tak. 5 lat jeszcze i na pewno będzie. Stefan Rozwadowski. Nie, nawet nie mam PS5 XD. Na razie. To rozsądne. Luksus 007, czołem plusiaki, widzę, że się przyjęło. Jeśli Starfield nie okaże się 11 na 10, to kupię PS5. Series X mimo wszystko zostanie, nie chcę robić przykrości Filowi. To jest bardzo miłe z twojej strony, takie podejście szanujemy. Kermit 711, oczywiście, że nie mam gdzieś Starfielda, w jakim stanie by nie wyszedł, a wszyscy wiemy i nawet nie łudzimy się, że gry Bethesdy są zawsze nie do... na premierę i lata później. Lata później są już w miarę spoko. Gry Bethesdy.
Tak, no bo gracze naprawiają je dość sprawnie i jest masa modów, które poprawia wszystko.
Tak, tak. Właśnie zacząłem grać z modem, takim jednym super. To na plusie tam opowiadaliśmy, to pewnie słyszałeś. Atomic Warfare się nazywa mod do Fallouta 4. Jest naprawdę fajny, bo jakby masz tam takie rzeczy, że headshot zabija, wiesz, i wrogów też, nie? Czyli jak ktoś nie ma hełmu, to możesz, i to strasznie fajnie zmienia też design jakby ekwipunku tego, jak broń działa, amunicja, kalibry. I zacząłem sobie grać. I tak z 2 godziny było bardzo fajnie, jak mi się już udało odpalić, bo to oczywiście mody, więc to strasznie problematyczne było. A potem zobaczyłem, że hej, wyszła nowa wersja tego moda. Dobra, no to spróbuję. I w międzyczasie, jak zmieniałem wersję moda, to twórca moda się o coś tam obraził, na Discordzie się pokłócili z innymi twórcami i usunął moda z internetu. I nie mam teraz moda, bo nie zdążyłem pobrać nowej wersji. Więc no to moja przygoda z modowaniem Fallouta 4.
No ja Fallouta 4 mam zmodowanego na VR-a i jest tam też masę tych modów. Nie wiem, co się dzieje, będę musiał do tego w końcu siąść i coś tam zrobić, bo umieram, nie wiem dlaczego.
Tak to bywa z modami właśnie.
No właśnie.
Przechodzimy na YouTube'a i komentarze dalej a propos Starfielda 11 na 10, czy sprzedalibyście dla niego PS5. Headsfarm nie sprzedałbym, bo nie mam PS5. Dobra, bo głupio mi jak taki jałowy komentarz zostawiać. Ja nie jestem konsolowcem, kupiłem PS4, ograłem kilka tytułów, które mnie interesowały i sprzedałem konsolę. Moim wyborem jest jednak Steam i tam buduję sobie swoją kolekcję gier, więc skoro Starfield będzie na Steamie, to nie mam w ogóle się o co martwić. Zresztą sporo eksów z konsol trafia w końcu na Steam, na przykład God of War, The Last of Us, Horizon i tak dalej. Wszystko co grałem na PlayStation i teraz mam takie poczucie, po kim mi była ta konsola, skoro i tak zaraz wszystko będzie na PC. Więc niezależnie od jakichś tam Starfieldów, gdybym miał konsolę, to bym ją sprzedał. Powodzonka, chłopy. Znaczy ja teraz, jak mam PS5, to mam takie wrażenie, że trochę wiem, po co mi to PS5, bo jednak fajnie jak działa w 60 klatkach i ładnie wygląda. Mój PC już nie jest... Jest okej, jak sobie zmniejszę na średnie ustawienia i w 1080p, to jeszcze czasem mam 60 klatek, nie? Mhm. Ale jednak fajnym jest doświadczeniem grać sobie na przykład właśnie w God of War nowego tam znaczy, 1440-60 klatek. Nie?
Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o konsolę, no to konsola jest bardziej taka, żeby sobie siąść na kanapie i odpalić i pograć, bo
to też jest duży plus
samo odpalanie konsoli to jest jedno kliknięcie guzika, a potem wybierasz sobie w pasku grę, którą chcesz odpalić, nie musisz się bawić w jakieś okienka i to brzmi może głupio, aczkolwiek już jak mamy to do przetestowania w rzeczywistości, no to robi dużą różnicę. Ja na przykład jak sobie odpalam Isaaca na konsoli, to klikam jeden przycisk, biorę 2 razy strzałkę w lewo, klikam krzyżyk i mam odpaloną grę.
Ja wszystkie multiplatformy, które nie są shooterami, też lubię właśnie na konsolach mieć, więc to jest spoko, bo jednak jak się pracuje szczególnie cały dzień przy kompie, szczególnie jak mam home office. Szczególnie jak mam home office,
mam dokładnie to samo.
To się chce grać na konsoli. Ale dobra, musimy się śpieszyć, bo zaraz za jakieś 12 minut pewnie będą nas wyganiać, bo żeby audycja się rozpoczęła, musimy tutaj zatrzymać nagrywanie z jakiegoś powodu.
Tak.
Maciej Mackal. Osobiście jestem posiadaczem 2-letniego peceta, który nadal dość dobrze zdaje sobie radę w rozdzielczości 1080, tak jak ja, więc nie muszę się zbytnio martwić możliwością zagrania w ten tytuł. Niewątpliwie Starfield u mnie to numer 1 wśród najbardziej oczekiwanych gier tego roku. Mam jednak spore obawy, czy twórcy na premierę podołają z optymalizacją i z błędami, ponieważ gra ma być w końcu ogromnym RPG i istnieje szansa, iż flagowy tytuł Microsoftu stanie się grywalny dopiero po kilku miesiącach od premiery. Im bliżej będzie premiery, tym więcej dowiemy się o gameplayu, fabule i stanie technicznym, więc na razie wolę dmuchać na zimne, by Starfield nie okazał się rozczarowaniem roku. No i już w czerwcu będzie ten duży niby pokaz, tam półgodzinny Starfielda, więc trochę więcej się dowiemy. Atsun, czemu miałbym sprzedawać PS5 z powodu gry, która nawet mnie nie interesuje? Tym bardziej, że i tak mam już X klocka, ale wiecie, teoretycznie to było, gdyby to był arcydzieło wszechczasów, nie?
Tak,
takie było założenie pytania.
Najlepsze na świecie, już nic lepszego nie będzie.
Wojtek Kojejw. Gdybym był fanem Fallouta i nie byłoby mnie stać na Xboxa, to oczywiście, że sprzedałbym PlayStation, żeby mnie było stać na zakup Xboxa. Oczywiste, o matko boska, że jeden X prawie nic nie zmieni, ale Sony też nie zbudowało swojej potęgi dzięki jednej grze, a dzięki wydawaniu super X-ów przez dziesięciolecia. Więc Phil powinien od 3 lat wypuszczać co kwartał po jednym X-ie AAA i wtedy by zobaczył, jak to wpływa na sprzedaż. Mateusz Zdanowicz mówi, że nie sprzedasz PS5, a jednak już sprzedałeś raz. Tak. Właściwie to oddałem do Eurogamera swoją konsolę. Pomimo, iż wiedziałeś, że będą wychodziły kolejne eksy. No to na przykład SM2 i TP. To jest hipokryzja. Nieprawda. Tak samo, że gracze nie zmieniają konsole, a w co 8 generacji miał jako pierwsze Mateusza i co ma być w 9 generacji, tak samo Paweł te, ale on nas rozlicza zawsze, Wojtek. Co miał pierwsze w 8, co ma teraz? A pamiętacie, że duży fan Fallouta, Duma, Koda, Diablo, Warcrafta itp. na 100% zmieniłby konsolę. Zresztą jakby Microsoft zabrał all multiplatformy AAA z rynku, miałbym u nich 20 eksów rocznie, a u Sony tylko 2 i praktycznie 0 gier multiplatformowych, to pierwszy bym pobiegł wtedy po Xboxa. Odnośnie, że Microsoft robi nowe oryginalne gry, a Sony nie, bo klepie w kółko to samo, w tej generacji z 9 nowych gier AAA Microsoft wydał tylko jedną grę, Hi-Fi Rush i nic więcej. Sea of Thieves nie liczę, bo miało premierę w 2018, a Grounded w 2020, czyli też nie jest to nowa gra z Xbox Series S, tylko z Xbox One, a Sony wydało Returnala, czyli więcej i dodatkowo Astro, Kena, Sifu i Stray.
Sifu najlepiej.
Nie uznaję tych gier za ekskluzywy jednak, bo to są takie, że płacimy wam, że też na PC-cie? No nieważne, dobra, może i tak. Sifu najlepsze, to prawda. Grajcie w Sifu. Natomiast w poprzedniej generacji Microsoft wydał 10 razy mniej niż Sony nowych, oryginalnych gier AAA. Praktycznie jednym nowym pomysłem Microsoftu na nową grę AAA w 8 generacji było Quantum Break, a Sea of Thieves i Grounded nie są grami AAA, czyli mamy jeden lub max 3 nowe gry AAA od Microsoftu, a słabe Sony, ile wydało nowych gier AAA? Horizon, Ghost of Tsushima, Spider-Man, Days Gone, Bloodborne, Until Dawn. No tak, wymienia tutaj, czyli słabe są 11 nowych, oryginalny Microsoft, jedna nowa gra AAA. Czy ja mówiłem o nowych? Mi chodziło, że Microsoft, że Sony nie wydaje jakby teraz, obecnie, nowych takich mniejszych gier. Nie zrozumiałeś? Bo ja krytykowałem, że zamknęli Sony Japan Studio, nie?
A, tak.
To gierka, która robiła inne gry, takie wyjątkowe gry, często frustrujące, ale jednak zupełnie inne niż typowe gry AAA. Tak. Więc trochę nie zrozumiałeś mojego zarzutu co do
moje
Sony.
Moje ulubione.
Ja nie mówiłem, że oni nie wydają nowych IP. Wydają nowe IP, ale te wszystkie nowe IP są, nie są aż tak wyjątkowe, nie? Days Gone czy Ghost of Tsushima, no, gameplayowo nie są aż tak wyjątkowe te gry, jak gry od Japan Studio, Gravity Rush, Shadow of the Colossus, nie? I tak dalej.
To są bardzo Patapony. Dobre gry. No tak, to są bardzo dobre gry, to co teraz wypuszczają te ekskluzywy, no ale no jednak mechanicznie to jest coś innego.
Chłopaki jako redaktorzy powinni być w pierwszej kolejności obiektywnie, dopiero potem przykupni. Pozdrawiam Mateuszów i Pawła T. oraz Pawła S. M. Zdanowicz i YouTube, Twitter i inne, tak też polecam. Nie wiem, ale się wypowiem. Sprzedałem Xboxa i kupiłem PS5, żeby grać w GOF. Czemu nie? Chociaż na PC to też będzie. Tomasz Bielski. Nawet jeżeli Starfield okaże się sukcesem, i tak nie sprzedam PS5. Powód? Ja osobiście preferuję granie na PlayStation ze względu na wygodniejszego kontrolera. DualShock jest dla mnie dużo wygodniejszy, zwłaszcza, że bardzo dużo grywam w gry strategiczne jak Stellaris, Age of Wonders czy Anno 1800. To proszę.
Proszę bardzo.
To jeden z tych osób pięciu, które tak, grają nałogowo w strategię na konsoli. W tych grach jest dużo klikania po opcjach i statystyka, dlatego PS5 to podstawa. Natomiast na Xboxie też lubię grać w jakieś gierki typu FPS, przygodówki. Podsumowując, najlepiej jak posiadam obydwie konsole. Oczywiście jak nie mam PC, bo pracuję na MacBooku. Gdybym miał PC, to pewnie Xbox byłby kompletnie zbędny. Pozdrawiam całą redakcję Gramy na Maxa, bardzo fajnie się was słucha i tak trzymać, chłopaki.
Tak, potwierdzam, jak ma się komputer, to Xbox jest zbędny.
Jeszcze Switcha ci brakuje tam, kolego, do kolekcji. Kręcio. Nie sprzedałbym PS5, ale dokupiłbym Xboxa. Osobiście gram na Xboxie Series X, a PS5 odpalam jak Sony wypluje jakiś nowy X. Teraz mam takie fajne czasy, że posiadanie kilku platform to już powoli norma. Ja gram na konsolach, ale wielu znajomych na PC. Ma PC i PS. To jest w sumie dobry kombo, więc z mojego punktu widzenia nie ma sensu sprzedawać jednej platformy i kupować drugiej dla jakiejś gry. Ja kupiłem w sumie kupiliśmy dla Final 16 PS5. Ale tak. Lepiej dokupić drugą platformę i cieszyć się z możliwości zagrania w kolejne fajne gierki, giereczki i tak dalej. Beachkens. Sprzedam PS5 Priv. Okej, okay, pewnie już ktoś napisał. Son Goku SSJ2. Mam Series X i to ja mam załamanie, czy nie sprzedać, ale... I to ja miałem załamanie, czy nie sprzedać, ale nie lubię aż tylu... za aż tyle kupować, więc zostawiam. No i czekam na Force 8. Zrezygnowałem ze słuchania GNM Plus po 401 odcinku, bo wszystko pamiętam i nudziło mnie to. Zacząłem z audycji słuchać 201 odcinek. Żarty na temat tego, że Paweł ten miał dużo dziewczyn, ale nie zna wielu Pokemonów. Damian, że same brzydkie dziewczyny miał, to zna Pokemony? What the fuck? A potem rozwiązanie konkursu i podśmiechujki, że Wildo wygrała dziewczyna. Oklecę dalej słuchać, o Matko Boska, jakieś stare audycje jeszcze ze starą ekipą. Michał Wierzba. Nigdy w życiu, ale kupno Series X i sprzedaż po ograniu, why not? A propos Zeldy, to zdanie ostatnio wspominał o emulatorze, z jakiego korzystaj, czy jest, trzeba mieć mocny sprzęt. Próbowałem na Ryu Jinxie. I niektóre gry, starsze gry działają dobrze już switchowe na tych emulatorach, bo twórcy emulatorów mają czas, żeby optymalizować, tak? Zelda działa jak gówno na emulatorze na razie, ale za pół roku chętnie sprawdzę, jak już będzie działać w miarę dobrze. Siusiak, sprzedać PS5 dla jednej gry to jak sprzedać dom, żeby polecieć na wakacje. Przez tydzień spoko, ale potem chcesz wrócić, a nie ma gdzie. W sumie tak, tak to bardzo fajne porównanie. Absyrtos Medea, nie. Król Sucharów, to mój pierwszy komentarz od Solocastu M. Zdanowicz. No chyba, że jednak Mateusz nie będzie sam. Mimo, że mówił, że będzie sam i teraz to ja wychodzę na głupka, a to EM jest niesłowny. Na początek chwila powagi. Jest mi niesamowicie przykro. Microsofta, w szczególności Phil Spencer, wykonali tytaniczną pracę w odbudowie wizerunku Xboxa po katastrofie, jaką był Xbox One. Microsoft wypuścił mega mocną maszynę, którą można było kupić w sklepie, a nie od skalperów. Wypuścili też najtańszego Next Gena, który kosztuje mniej od pada Sony. Stworzyli niesamowitą usługę sieciową, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki patrzy się na gry mniejsze i większe, a na dodatek na premierę dają wszystkie swoje premierowe gry. Krótko mówiąc, zrobili dużo w chuj. Au, przeklnąłem, YouTube mnie zabije. Jednak nic to nie znaczy, nieważne co zrobi Microsoft, zawsze już machamy do Pawła, że zaraz wyłączamy, tak. Nawet jeżeli każdy tytuł Microsoftu byłby 11 na 10, nigdy nie mogliby wygrać z kolejnym God of War'em, The Last of Us i tak dalej. Sony, gdzie widok za pleców i podnosimy rzeczy trójkątem. Phil chyba w końcu przestał się łudzić i stąd jego smutek, obawiam się, że zaraz to odejdzie ze względu na wypalenie, a zastąpi go jakiś korposzczur. No miejmy nadzieję, że nie. Skrócam komentarze, przepraszam, ale się śpieszymy bardzo, bo trochę przyciągnąłem plusa dzisiaj. PS, Mateusz, po przejściu na Gravity Rush musisz zagrać w Gravity 2. Wow, król sucharów. Mateuszu, widucie, bo widzę, że skołujesz Zelda na Twitterze. Uważaj, bo cię wyrzucę z klubu 30 FPS. Boomerskie XD dla was. I ostatni komentarz, Jakub Hutny. Nie sprzedam PS5, bo dopiero co zrobiłem to z Xbox Series X, więc zostałbym w ogóle bez konsoli. W praniu wyszło, że nie potrzebuję dwóch różnych sprzętów, więc pozbyłem się tego mniej używanego. Bardziej odpowiadają mi X-y od Sony, co nie znaczy, że te od Microsoftu są złe czy gorsze. Po prostu nie trafiają w mój gust. Natomiast głównym powodem przewagi PS5 jest dla mnie, i jakiś czas temu sam bym się wyśmiał, gdybym to usłyszał, just jest DualSense. Czyli znowu temat pada, że tak, powraca. Dobra, te komentarze, które nie były związane, które nie były w odpowiedzi na pytanie konkretnie, przeczytamy za tydzień, przepraszam was bardzo, ale wyganiają nas takie życie, prawda? Tak. Patryk, dziękuję
Paweł, typ jak na nas krzyczy z za lustra, nie słyszymy go, ale widzimy, że
Paweł, Paweł, Patryk się nazywasz, tak?
Tak.
Patryk, dziękuję bardzo za obecność i za gościowanie.
Jak ostatnio sprawdzałem, to byłem Patryk.
Tak, dajcie nam znać, jeżeli chodzi o pytanie na kolejny odcinek. Co chcecie sądzić o tym Battlefieldzie? Co sądzicie o Battlefieldzie? Co waszym zdaniem znaczy, że powróci Battlefield w zupełnie nowej formie? Co to oznacza i co byście chcieli, żeby to oznaczało? I co byście chcieli od nowego Battlefielda? To było na tyle. To był 549 odcinek 1+. Na razie, cześć, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.
Na razie.